Rozmowa dnia.
Czas najwyższy na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. 8:30 minęła, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Państwo i moimi gośćmi są dzisiaj w naszym studiu poseł Platformy Obywatelskiej Michał Stasiński.
Dzień dobry.
Oraz mecenas Maciej Mazur, reprezentant Polska Razem Bydgoszcz.
Maciej
Marzec, oczywiście, wiedziałem, że się pomylę. Dzień bardzo dobry. Przepraszam. Szanowni panowie, jeden temat nas tu sprowadza, czyli to, co wyjawił, przygotował prezydent Andrzej Duda. Poinformował wczoraj o przygotowaniu projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przypomnijmy, że 24 lipca podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych, a zawetował dwie. Właśnie o Sądzie Najwyższym oraz nowelę ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział wówczas, że w ciągu 2 miesięcy przedstawi własne projekty. Jakie zmiany zapowiedział wczoraj? Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, czyli możliwości wniesienia skargi od każdego prawomocnego orzeczenia każdego sądu. Skargę nadzwyczajną będą mogli wnosić prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich, grupa 30 posłów lub 20 senatorów oraz prezes prokuratorii generalnej, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i rzecznik finansowy. Oni będą właśnie pośrednikami obywateli, którzy będą czuli się pokrzywdzeni. W postępowaniach dyscyplinarnych oraz sprawach ze skarg nadzwyczajnych orzekać będą składy sędziowsko-ławnicze. Zaproponowano, aby ławników wybierał Senat spośród kandydatów zgłaszanych bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji społecznych przez obywateli. A zatem skarga nadzwyczajna oraz składy sędziowsko-ławnicze to dwie pierwsze nowości, które proponuje prezydent Andrzej Duda. Co pan na to, panie pośle? Zaczniemy od Michała Stasińskiego z Platformy Obywatelskiej.
Oba te pomysły nie rozwiążą głównych problemów, które nękają polskie sądownictwo. Są to zapowiedzi czysto populistyczne. Jeżeli głównym problemem polskich sądów jest przewlekłość postępowania, to stworzenie kolejnej instancji odwoławczej, oprócz tych istniejących już oczywiście, będzie powodować, że kilkaset tysięcy spraw rocznie będzie niezakończonych. Uderza to w stabilność prawa i w jakby ostateczność wyroku. Bardzo zły pomysł, czysto populistyczny, nie rozwiązujący żadnych realnych problemów.
Maciej Marzec, Polska Razem.
Mamy do czynienia z ustawą o Sądzie Najwyższym, która siłą rzeczy oczywiście nie może naprawiać całego systemu sądowniczego, więc ten zarzut jest, myślę, nietrafny. Natomiast w ślad za nim powinny pójść reformy, również przede wszystkim procedury sądowej. Natomiast sama idea wprowadzenia skargi nadzwyczajnej z punktu widzenia mnie jako praktyka prawnika jest pomysłem dobrym. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. Szczegółów jeszcze nie znamy. Dobrym pomysłem jest ograniczenie legitymacji czynnej, kto może tą skargę wnosić, choć tu akurat skorygowałbym w ten sposób, żeby tej skargi nie mogli wnosić posłowie ani senatorowie. Natomiast instytucje, które mają kompetencje prawne, jak najbardziej tak.
Prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj, że obywatele najczęściej przychodzą do swojego posła czy do swojego senatora w swoim okręgu i on miałby wraz z grupą, powiedzmy, jak tutaj proponuje się 20 czy 30 parlamentarzystów reprezentować dany problem. Dlaczego zatem pan by wykluczył parlamentarzystów?
Mamy instytucję rzecznika praw obywatelskich, mamy prokuratora generalnego, mamy pierwszego prezesa sądu, no również za ich pośrednictwem posłowie mogą takie inicjatywy wszczynać, także tutaj to. Natomiast stanowiłoby to rzeczywiście argument wytrącający z rąk zarzut przedłużania procedury, bo skargę wnoszona by była rzeczywiście wtedy, gdy byłyby podstawy merytoryczne ocenione przez kompetentną osobę.
Idźmy dalej. Obok funkcjonujących w Sądzie Najwyższym obecnie Izb Cywilnej, Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, projekt ustawy wyodrębnia dwie nowe izby. Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarną. Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przypisano rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych właśnie. Przejęłaby ona również sprawy z zakresu prawa publicznego. Z kolei Izba Dyscyplinarna zyskuje szczególny status, tak aby mogła realizować zadania, od których zależy poziom zaufania obywateli do władzy sądowniczej. Co pan na ten temat może powiedzieć, panie pośle? Co pan o tym sądzi?
Te rozwiązania trzeba brać pod uwagę, pamiętając w ogóle o koncepcji zmiany składu Sądu Najwyższego. Wszystkie te pomysły sprowadzają się tak naprawdę do jednej rzeczy. Do tego, aby znaczący, jeżeli nie całkowity wpływ na władzę sądowniczą uzyskali politycy. Jeżeli politycy będą decydować o tym, kto będzie zasiadał w Sądzie Najwyższym, kto będzie przestawał być sędzią w Sądzie Najwyższym, mówię tutaj o wieku 65 lat.
Tak, do tego
lat.
Też dojdziemy za chwilkę.
No to będzie oznaczało, że cały system Sądu Najwyższego będzie tak naprawdę de facto bezpośrednio lub pośrednio podporządkowany dwóm innym władzom, czyli albo władzy ustawodawczej, jeżeli będzie tam większe kompetencje, będą mieli posłowie w wyborze sądu, albo prezydent, który sobie przypisał prawa, które w pierwotnych ustawach pisowskich posiadał Zbigniew Ziobro. I my na to się nie godzimy. Władza sądownicza, jej niezależność jest gwarantem ustroju państwa, a to narusza zasadę trójpodziału władzy i daje tak naprawdę nieograniczony wpływ politykom na życie obywateli, bo życie obywateli to tak naprawdę władza sądownicza.
Maciej Marzec, Polska Razem.
Stworzenie odrębnej izby dyscyplinarnej z całą pewnością samo w sobie nie narusza trójpodziału władzy. W tej izbie będą zasiadać sędziowie. I to sędziowie Sądu Najwyższego spośród wybrani spośród sędziów.
Wybranych przez PiS.
Nieprawda. Sędziowie nie są wybierani przez żadną partię. Natomiast niewątpliwie reorganizacja odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest potrzebna. Pomijam już argument oczekiwania społecznego, który jest oczywiście ważny, ale też z punktu widzenia praktycznego funkcjonowania tego systemu reforma jest potrzebna. Czy ta reorganizacja przyniesie oczekiwany efekt? Zobaczymy. Warto próbować coś zmienić. Myślę, że ten pomysł wprowadzenia tej odrębnej izby i uzupełnienia jej o czynnik udziału społecznego w postaci ławników jest dobrym pomysłem.
Sędzia Sądu Najwyższego przechodzić miałby w stan spoczynku w wieku 65 lat, chyba że złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska. Konieczne będzie w tym przypadku przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o tym, że jest zdolny do dalszej pracy. O możliwości dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego zdecydowałby prezydent, który będzie mógł zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska udzielana będzie na okres 3 lat, nie więcej niż dwukrotnie.
No więc to jest właśnie to rozwiązanie, o którym mówiłem wcześniej. Bardzo często PiS lubi się powoływać na to, jak jest w innych krajach. Ja powiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych w Sądzie Najwyższym. Tam sędziowie mianowani są dożywotnio. To jest gwarancją ich całkowitej niezawisłości. Sytuacja, w której urząd, czyli pan prezydent, który sam podlega orzeczeniu Sądu Najwyższego. Przypomnę, że Sąd Najwyższy decyduje o ważności wyboru pana prezydenta. I nie tylko kwestia zdrowia jest tutaj istotna, ponieważ to nie jest czynnik wyłączny. Jeżeli nigdzie w tych ustawach, których de facto nie widzieliśmy, podkreślam również to, nie jest napisane, że jeżeli orzeczenie lekarskie będzie pozytywne, pan prezydent przedłuży kadencję sędziemu Sądu Najwyższego. Jest to zależne tylko i wyłącznie od jego woli. Czyli znowu mamy władzę sądowniczą podporządkowaną władzy wykonawczej.
Cóż, w dużej mierze zgadzam się z przedmówcą w tym sensie, że wprowadzanie tak sztywnego cenzusu wieku i to dość niskiego jak na standardy, myślę, Sądu Najwyższego nie jest do końca przemyślanym pomysłem. Natomiast rozumiem, że jest to cywilizowany sposób wprowadzenia zmian, no siłą rzeczy personalnych, jeśli chodzi o koncepcję odmłodzenia, przewietrzenia Sądu Najwyższego, skądinąd słuszną i tak jak mówię, zaproponowaną w sposób cywilizowany, zgodny z konstytucją, bo i dziś obowiązuje cenzus wieku, tyle że on jest wyższy, więc tu jakby sama idea prawna nie jest naruszana. Natomiast to, czy warto obniżać ten wiek, ja osobiście sceptycznie do tego podchodzę.
Choć trudno sobie wyobrazić 80-letnich sędziów. Nawet, oczywiście nie mówię o wieku, nie tego chcę dotknąć, absolutnie. Absolutna sprawność umysłu i tak dalej zdarza się ludziom 90-paroletnim, prawda? Natomiast w Polsce z naszą historią
nie za bardzo rozumiem komunistyczną, w debacie prawnej używanie określenia tutaj przez pana przewietrzenie Sądu Najwyższego. Co to ma, przepraszam, oznaczać?
Nie, to nie czy był argument prawny, tak jak powiedziałem.
No tak, ale używa pan tego w debacie jako argumentu za zmianami, że warto by przewietrzyć Sąd Najwyższy. Czy uważa pan, że obecny skład Sądu Najwyższego dobrany jest w sposób bezprawny, niewłaściwy?
Absolutnie nie. Nie uważam więc... tak, natomiast mam prawo oceniać i również ten skład. Są sędziowie, których oceniam dobrze, są sędziowie, których oceniam źle i tylko tyle.
Ja jako polityk pozwolę sobie w ogóle nie oceniać sędziów, ponieważ no nie jest to...
Społeczeństwo ma do tego prawo i oceny są miażdżące. Miażdżące oceny społeczeństwa, które obywateli, którzy mieli nieszczęście stykać się z polskim systemem sądowniczym. Ostatnia rzecz. Prezydent poinformował o drugim swoim
projekcie.
Chyba
pan przesadza. Ostatnie badania CBOS-u mówią, że 45% Polaków ocenia pozytywnie. Pan posługuje się...
Czyli mniej niż połowa.
No tak, biorąc pod
Czyli
uwagę...
Czyli większość ocena negatywnie.
Biorąc pod uwagę, że połowa z sądu wychodzi niezadowolona, bo przegrywa, to nie jest to naprawdę wielki procent niezadowolonych.
Tylko przegrani... Pana zdaniem?
I częściowo wygrani również, bo na przykład uważają, że uzyskali zbyt niską gratyfikację, albo wyrok nawet dla nich pozytywny jest nie do końca satysfakcjonujący, więc jest
mnożą się pan... w każdym razie na pewno w naszym kraju stowarzyszenia osób poszkodowanych przez sądy. O tym pan również wie, panie pośle. Czas goni. Musimy jeszcze o KRS-ie powiedzieć, bo to przecież druga ustawa. Prezydent poinformował o drugim swoim projekcie, czyli Krajowej Radzie Sądownictwa. Ma w nim być zawarty mechanizm zakładający, że jeśli w terminie 2 miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów osób do tejże rady. Wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi będzie dokonywał prezydent. Później oczywiście minęło kilka godzin, jak wszyscy doskonale obserwowaliśmy. W związku z propozycją, by w sytuacji, gdy Sejm nie wybierze członków KRS-u, prezydent dokonywał tego wyboru, prezydent przygotował oczywiście projekt zmian w Konstytucji. Ale po kilku godzinach, po spotkaniu z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, prezydent uznał, że nie ma zgody na zmianę Konstytucji, więc przedstawił inny pomysł. Posłowie głosowaliby jeden raz, oddając jeden głos na jednego kandydata do KRS-u.
Takiego rozwiązania Konstytucja w ogóle nie przewiduje. Analizując wirtualne na razie projekty pana prezydenta, których nie mamy w ręku, a na debatę, o których wczoraj zapraszał opozycję, to w ogóle bardzo ciekawa formuła. Ciężko powiedzieć, jak to ma funkcjonować, natomiast Konstytucja bardzo jasno, obowiązująca obecnie, bardzo jasno przewiduje, kogo wybiera do KRS-u parlament. I tutaj się nic nie zmieniło. W związku z tym ta rozmowa w ogóle ma charakter wirtualny. Wszyscy zapominamy o tym, że i pierwotna, i wtórna propozycja pana prezydenta jest z gruntu niekonstytucyjna, a wprowadzenie nowej, nieznanej chyba w prawodawstwie zasady, że jeżeli coś jest niezgodne z konstytucją, to należy zmieniać konstytucję, no powoduje, że na polskie prawodawstwo i rolę polityków w tym procesie musimy spojrzeć całkowicie od nowa i nie jest to bardzo pozytywny obraz.
Maciej Marzec, Polska Razem.
No, argument pana posła z całym szacunkiem nie jest logiczny. Nie można zarzucać prezydentowi formułowania propozycji niezgodnych z aktualnie obowiązującą konstytucją, skoro propozycja opiera się właśnie na propozycji zmiany tej konstytucji. Konstytucja nie jest aktem, który nie podlega zmian. Każdy, w tym jak najbardziej prezydent, ma prawo inicjować jej zmiany, jeżeli byłyby konieczne, a tu zgodzę się, że te propozycje, które pan prezydent zaproponował, wymagałyby zgody konstytucji. Natomiast sama rozmowa i zaproszenie do niej opozycji o zmianie konstytucji w tym szczególnym jednym punkcie jest oczywiście dopuszczalna. Nie rozumiem, dlaczego Platforma Obywatelska nie chciała w tej rozmowie uczestniczyć.
No, ponieważ nie chcemy uczestniczyć w teatrze kukiełkowym, gdzie pan prezydent w dowolny sposób przestawia aktorów na scenie. To nie jest poważna debata. W każdej poważnej, merytorycznej debacie będziemy brać udział, natomiast zapraszanie liderów opozycji SMS-em o 12.36 na godzinę 16, nie przesyłając im najpierw wcześniej projektów ustaw i chcąc rozmawiać tylko o małym wycinku tych propozycji bez widzenia całości spraw, jest po prostu niepoważne i dlatego w tego typu zabiegach i rozgrywkach nie będziemy brać udziału.
Czas naszej rozmowy minął. Mam nadzieję, że słuchacze na pewno się nie nudzili. Przypomnę, że państwo moimi gośćmi byli pan poseł Platformy Obywatelskiej Michał Stasiński oraz mecenas Maciej Marzec z ugrupowania Polski Razem. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję.